Gość Radia Merkury.
Pan Krzysztof Jakowicz. Panie Krzysztofie, jak zwykle spotkanie z Panem to czysta przyjemność, a ja myślę, że tą czystą przyjemność mają także nasi melomani. Ci, którzy będą obecni, no bo rozmawiamy przed koncertem, zdradzimy tę tajemnicę, Pana w bazarze zatytułowanym Skrzypce z polską duszą. O tym, że skrzypce duszę mają, to wiemy, że mają polską, to się przekonamy, a jeszcze przekonamy się na ilu instrumentach, proszę powiedzieć?
Dobry wieczór Państwu, dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy. No tym razem prawdopodobnie będę grać na 7 instrumentach. Skrzypce mają duszę, ale oni nie wszyscy o tym wiedzą dokładnie. Nawet wśród muzyków, nie skrzypków, nie do końca ta wiedza jest uświadomiona, bym powiedział. A skrzypce według mnie są właściwie być może jednym z najidealniejszych tworów stworzonych przez człowieka, dlatego że to jest instrument zrobiony z drzewa i dusza w skrzypcach to jest taki maleńki kołeczek, który w zależności od tego, jak się go ustawi, jak się manewruje nim, to instrument brzmi lepiej albo gorzej, albo w ogóle nie brzmi. Także u podłoża jakby tego pomysłu Skrzypce z polską duszą, zresztą nagrałem z panem Robertem Morawskim płytę w 2010 roku, płytę, na której gram na 15 różnych polskich skrzypcach i to właściwie dosyć spontanicznie się urodziło w mojej głowie. Zyskałem wspaniałego zwolennika i entuzjastę w postaci pana Jana Pawlikowskiego, lutnika z Krakowa, który był taką też duszą całego przedsięwzięcia i nagraliśmy na 15 skrzypcach polskich. Marzeniem moim było nagrać skrzypce z różnych epok, ale jak pani wie i państwo wiedzą, historia nasza jest dosyć zagmatwana i trudna, prawda? Wobec tego trudno jest znaleźć instrumenty z każdego wieku, więc udało mi się znaleźć instrument Groblicza, który został cudownie zrekonstruowany przez jednego z mistrzów polskiego lutnictwa, pana Krzysia Pawlikowskiego z Warszawy, który był przez jakiś czas prezesem SPAL-u. No i te skrzypce wyglądają zupełnie jak nowe i brzmią rzeczywiście z włoska, bo się okazało, my skrzypkowie wiemy, że my mamy tak samo długie tradycje lutnicze jak Włosi, jak Niemcy, jak Francuzi. Tyle, że o nas mało kto wie, a w Polsce już w ogóle nie wiedzą, prawda, ludzie, a na świecie też niewiele się wie na temat polskich skrzypiec. Więc to był jeden motyw, żeby pokazać te skrzypce, a drugi motyw, być może najważniejszy, to były skrzypce profesora Wrońskiego, który był moim mistrzem, który był również współorganizatorem konkursu Wieniawskiego tutaj w Poznaniu. Wielce zasłużony człowiek, jeden z takich idealistów, których spotkałem w moim życiu, który zdecydował się na grę na skrzypcach polskich przed wojną, na skrzypcach pana Feliksa Konstantego Pruszaka. I mimo, że sprzeciwiał się temu profesor Jarzębski, jego mistrz, to on tak całą sprawą pokierował, że jednak grał na tych skrzypcach i te skrzypce przetrwały okupację. Profesor wyniósł ten instrument z płonącej Warszawy, trzymając w lewej ręce skrzypce i żonę swoją, prawą ręką i wyszli z powstania tak, jak byli z tymi skrzypcami. I te skrzypce były taką wiodącą rzeczą. Profesor grał na tych skrzypcach przez wiele lat. No i te skrzypce są taką osnową całej historii. Większość skrzypiec prezentowana na tej płycie Skrzypce z polską duszą jest współczesna. W Dworku Paderewskiego nagrywaliśmy, to też znaczenie symboliczne ma dla mnie. W tym roku jest też okrągła rocznica śmierci Paderewskiego. Wobec tego tak się jakby wszystkie te sprawy wiążą i zazębiają, bym powiedział. I te skrzypce mi przywożono czasami, więc był taki moment, że ja dostawałem obłędu, nie wiedziałem dosłownie przed nagraniem, na których skrzypcach co będę grał. Ta płyta nie jest może jakimś mistrzostwem świata, jak chodzi o muzyczną stronę, ale tu nie o to chodziło. Chodziło o prezentację polskiego lutnictwa i pokazanie, że Polacy niegęsi swoje lutnictwo mają. Ja dzisiaj tutaj przyjechałem do Poznania i w bardzo miłym hotelu mieszkam, bardzo miły recepcjonista i mówię, czy pan wie, że w Poznaniu jest szkoła lutnicza? Nie, nic o tym nie wiem. Więc to jest takie smutne. Generalnie mówimy o wysyłaniu polskiej muzyki, propagowaniu kultury za granicą, a myśmy powinni krzewić ją w Polsce. Więc ja ciągle próbuję to robić. Zachwycam się małymi miejscami, małymi miasteczkami. Zachwycam się faktem, że mamy taką gromadę wspaniałych lutników, że mamy wspaniałe szkoły w Poznaniu, w Zakopanem, że to lutnictwo się rozwija i mam nadzieję, że dokładam taką maleńką cegiełkę do tego zachwytu nad faktem, że to lutnictwo ciągle się rozwija i że wciąż nowe pokolenia się rodzą i wspaniałych lutników, również lutniczek, bo wiele kobiet jest wśród lutników. I jednym z pomysłów było tutaj zaprezentowanie na tym koncercie w bazarze laureata ostatniego konkursu wieniackiego lutniczego, pana Krzysztofa Krupy. Pani mnie słucha z niesłychaną uwagą, co jest rzadkością wśród dziennikarzy. Bardzo pani dziękuję za to. Mam wrażenie, że państwo też się wciągnęli w tę opowieść. Tu jest jeszcze taki motyw bardzo osobisty, ponieważ ja się uczyłem u profesora Gingolda, u profesora Wrońskiego oczywiście, w Warszawie, który był, jak powiedziałem, tym jednym z ludzi, którzy zainicjowali i powstanie Stowarzyszenia Lutników Polskich i po wojnie organizowali koncert wieniawskiego, ale jednocześnie w Ameryce się uczyłem profesora Gingolda, który był uczniem Isaja, który był uczniem Wieniawskiego, więc w pewnym sensie nazwano mnie, ktoś mnie nazwał kiedyś praprawnukiem Wieniawskiego w linii skrzypcowej. I coś w tym jest, prawda? Bo jednocześnie Gingold był niesłychanym fanem, jak teraz się mówi popularnie, Wieniawskiego. On uważał, że Wieniawski jest równie wielkim kompozytorem jak Chopin. No i rzeczywiście coś w tym jest, dlatego że jak się tak zastanowimy, jak patrzę na te wszystkie utwory Wieniawskiego. Przecież on zmarł mając 45 lat, prawda? Więc jak patrzę na te wcześniejsze opusy, to był nastolatek de facto. Teraz on by się nawet nie dostał do szkoły wyższej, bo nie miałby matury być może nawet, prawda? I on pisał wiele rzeczy będąc dzieckiem i to jest zachwycające. I teraz te utwory, kaprysy, grają się na poważnych konkursach. I to jest niezwykłe. Coś w naszym szkolnictwie moim zdaniem nie jest tak, skoro nie ma miejsca dla takich ludzi, właśnie takich młodych, utalentowanych ludzi. Ja teraz niedawno właśnie odkryłem takiego chłopaka w Gdańsku, nadzwyczajnie zdolny. Ma 15 lat, Antoni Ingielewicz. Na pewno Państwo usłyszycie o nim.
Ja go słyszałam. Bardzo zdolny chłopiec.
Niesłychanie zdolny jest chłopak. I właśnie, i zacząłem rozmawiać na temat jego z rektorami naszymi, że należałoby go przyjąć do szkoły, podtrzymać go rok i wypuścić go, bo on, żeby nie tracił czasu po prostu. A nasze szkolnictwo jest nastawione na średnich ludzi w zasadzie. Duże pieniądze są na to przeznaczone, studia trwają bardzo długo. No i trudno sobie wyobrazić na przykład teraz taką sytuację, jaka była na pierwszym konkursie Wieniawskiego, że na tym pierwszym konkursie Wieniawskiego pokazało się cały szereg cudownych dzieci, prawda? Ida Hendel, Busia Goldstein, Henry Temianka, Józef Hasyt. No teraz to trochę byłoby nie do pomyślenia, więc wiem, że ponieważ niebawem będę w jury konkursu mojego wielkiego przyjaciela i kolegi z konkursu Wieniawskiego, Olega Krysy, drugi konkurs we Lwowie jest organizowany, I tenże Ingielewicz jedzie właśnie tam na konkurs, jako najmłodszy uczestnik sądzę. Trzeba otwierać świat przed takimi ludźmi, im wcześniej tym lepiej, bo nie wiadomo kiedy człowiek dostanie ten push, jak teraz mówimy po polsku pięknie, prawda? To popchnięcie w dobrą stronę. Ja nie zapomnę sytuacji, ja wrócę do profesora Wrońskiego, kiedy profesor Wroński bywał w tych juroratach przeróżnych, prawda? Był swego czasu taki zwyczaj, że ministerstwo wysyłało skrzypków na konkursy. Do Monachium było przesłuchanie i zgłosiło się parę osób i okazało się, że jedna osoba płci żeńskiej dostała miejsce, drugiego miejsca nie było. Profesor powiedział, że ja nie podpiszę protokołu, jeśli ten drugi człowiek, któremu moim zdaniem należy się to miejsce, nie pojedzie na ten konkurs do Monachium ARD. No i się okazało, że ministerstwo zdecydowało, że tak, że znajdą się pieniądze dla tego drugiego człowieka. Tym drugim człowiekiem był Andrzej Kulka, który wtedy wygrał konkurs. Nie wiadomo, jakby się jego losy potoczyły, gdyby nie to, że niewłaściwa decyzja we właściwym czasie profesora Wrońskiego. To jest taka dla mnie też nauka tej skromności i tego, takiego stosunku do młodych, wyniesione właśnie od moich mistrzów, od Gingolda, od Wrońskiego, że oni się pochylali nad wszystkimi. Poza tym mieli jedną cechę, która jest w tej chwili niesłychanie rzadka wśród pedagogów, mianowicie oni się pochylali nad ludźmi nawet mniej utalentowanymi, a nawet pochylali się bardziej. Ja nie zapomnę, jak Gingold walczył z człowiekiem, który miał kłopot z prawą ręką i mocował się z nim, jak wziął smyczek taki zrobiony ze szklanego włókna, na zasadzie takiej piły ręcznej piłowali skrzypce. Po prostu ja myślałem, że ja padnę ze śmiechu wtedy, bo ja miałem wtedy nie 26 lat, jak byłem na stypendium w Ameryce, ale jak wróciłem do domu, to sobie pomyślałem, Boże, jak dobry jest ten człowiek, jak pomysłowy jest ten człowiek, jakich sposobów szuka, przecież mógł absolutnie powiedzieć, idź sobie, ćwicz tam, znajdź tę metodę, ale ci ludzie się pochylali nad każdym człowiekiem i jeszcze jednego mnie nauczyli, że nic nam się w życiu nie należy. Ja po konkursie winiarskiego sądziłem, że będę mógł spokojnie pojechać do Paryża na konkurs Jacques Thibault i właśnie poszedłem do profesora Wrońskiego i mówię, panie profesorze, no ja właśnie wybieram, chciałbym się pojechać na konkurs Jacques Thibault. No świetnie, niech pan to zrobi. A ja byłem jego ulubionym uczniem, właściwie prawie synem. Ja do dzisiaj mówię zresztą, że to jest jeden z moich ojców, profesor Wroński, profesor Gingold, to jest mój drugi ojciec, a trzecim jest mój biologiczny. I mówi, oczywiście, nie ma problemu, no ale musi pan stanąć do eliminacji. Ja mówię, jak to panie profesorze, nie można by, przecież jestem laureatem konkursu wieniawskiego. Nie, no musi pan stanąć do eliminacji. Bardzo się wtedy zdenerwowałem na niego, muszę powiedzieć, było mi bardzo przykro. Oczywiście po jakimś czasie stwierdziłem, że absolutnie ma 100% racji, nic mi się nie należy. Ci chłopcy, którzy stają, nie są w niczym gorsi. Oni stają także do takich eliminacji. I jeśli ja bym zajął jakieś miejsce, to i nie pojechałem oczywiście, bo byłem zły na profesora, że nie ułatwia mi życia. Ja myślę, że tak jak taką szkołę człowiek przejdzie, to jest po prostu tak jakoś łatwiej żyć i to ten świat się wydaje jakby prostszy, bo jeśli człowiekowi się nic nie należy, to każda rzecz, która przychodzi, nie jest niespodziewana, jest czymś wspaniałym, z czymś zaskakującym, czymś wzruszającym. Także no taka opowieść, prawda? Dlatego te skrzypce z polską duszą też są czymś takim dla mnie nadzwyczaj jakby ludzkim, dlatego że fakt, że ludzie, że pochłania ich to, żeby zrobić dobre skrzypce i pochłania ich to, że są zachwyceni tym, jeśli skrzypek gra, który coś powie, doradzi. Ja niedawno miałem spotkanie z panią Justyną Gancarek, to jest córka pana profesora Łapy, lutnika znakomitego poznańskiego. Ona napisała zresztą wstęp bardzo piękny do tej płyty. To jest płyta z książeczką. I niedawno widziałem się z nią, ona zrobiła piękne skrzypce z główką kobiety. Bardzo ładnie brzmiące. Ja zresztą na tej płycie gram na jej skrzypcach. I ona mi, co pan profesor sądzi na temat tych skrzypców? Ja jej powiedziałam, że tam te płaszczyzny strun są niezbyt dobrze ułożone. W pewnym momencie niełatwo się gra na strunie E, bo zahacza o skrzypce. I ona tego słuchała. Komplementy przyjmowała bardzo, oczywiście z uśmiechem. Natomiast jak jej mówiłem o wadach, to była cała wtopiona we mnie. Jakby chciała słyszeć jak najwięcej. No i na pewno z tego coś będzie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że profesor Wroński miał też takiego ucznia, który był wielkim lutnikiem i skrzypkiem znakomitym w Filharmonii Narodowej. Wyjechał do Stanów. Jan Karoń, jeden z też takich wspaniałych, czołowych polskich lutników. Będę grać również na Janie Karonie, który był dedykowany, zrobiony w 1980 roku dla profesora Wrońskiego specjalnie, no, z miłości dla profesora Wrońskiego. Z oddania nawet jest cały certyfikat, mam zresztą taki piękny futerał profesora Wrońskiego, gdzie jest na czołowym miejscu zdjęcie Karonia i zdjęcie główki Groblicza. Także profesor już wiele lat nie żyje, ale to wciąż jest i wciąż te idee, te pomysły mnie inspirują i jestem wdzięczny losowi, że na mojej drodze spotkałem tak wspaniałych ludzi, wciąż spotykam. Thank you.
Właśnie, bo z tymi skrzypcami jest tak, umiejętności trzeba posiadać, ale trzeba jeszcze umieć otrzymać, kupić. Różne są sposoby, wypożyczyć wspaniały instrument. Nie każdy ma szansę z jakiejkolwiek fundacji otrzymywania Guarnerich, Stradivarich, a widzę, że coraz więcej młodych polskich skrzypków gra na instrumentach naszych lutników. Celina Koc przecież na ostatnim konkursie i na tym występuje ze skrzypcami polskimi. Mekore String Quartet gra na skrzypcach jednego lutnika. Rzeczywiście bracia Krupowie tutaj co chwilę nas zaskakują jakimiś nagrodami. Tak. I to poszukiwanie instrumentu jest dla młodych ludzi chyba jakąś drogą, prawda?
Dla nich drogą, a jednocześnie są inspiracją dla lutników, żeby robić coraz lepsze instrumenty. No, oczywiście, że tak. Jest problem. Ja nigdy w życiu nie miałem takich skrzypiec naprawdę markowych. W związku z tym śmieję się, że musiałem zawsze znacznie więcej czasu poświęcać na ćwiczenie niż wszyscy inni. Zresztą na konkursie wieniawskiego moi rywale Charles Streger grał na Wiomie, a Olek, zdaje się, grał na Stradivariusie z kolekcji. A ja grałem na instrumencie szpidlem, który dostał nagrodę na konkursie lutniczym, który zaczął siadać przed konkursem. Siadać w naszym slęgu jest grać gorzej po prostu. On był, prawdopodobnie trzeba było, nie wiem, on był robiony trochę pod konkurs, więc być może należało tam jakąś korektę zrobić, ale już nie było czasu. Pani wymieniła nazwisko pani Celiny Koc. Ja jestem też zachwycony tym faktem, że ciągle coraz to nowa grupa jakichś skrzypków się pojawia. Ja pamiętam ją na konkursie profesora Wrońskiego, taki jest konkurs w Tomaszowie na skrzypce solo. Ona dwukrotnie występowała, najpierw w młodszej grupie, potem w starszej, dostała pierwszą nagrodę. Tak samo ja przez wiele lat byłem jurorem na konkursie we Wrocławiu, zresztą dla dzieci. Ja zresztą te konkursy dziecięce uwielbiam, zresztą bywałem przewodniczącym i zawsze dobierałem kolegów, do których miałem zaufanie, do jury, nie tylko zaufanie, ale wiedziałem, że oni się trochę różnią ode mnie, że mają inny pogląd. Natomiast zawsze było tak, że w tych juroratach myśmy nie wymieniali uwag, dopiero po konkursie na temat grających, żeby się nie sugerować. No i tam cała plejada ludzi właśnie dostała nagrody, właśnie między innymi Celina Koc i jej siostra Malwina bodaj. Wojtek Koprowski dostał pierwszą nagrodę we Wrocławiu. Nadrzycki, Szymczewska także dostała pierwszą nagrodę. Bardzo się cieszę, że udało mi się z moimi kolegami właśnie taką grupę, bo to o to chodzi, żeby taką grupę właściwie, bo to taka nagroda jest jeszcze niczym de facto, tylko to jest sygnał dla nas, dla kolegów, dla publiczności, że pojawia się jakaś grupa utalentowanej młodzieży. Potem to różnie bywa. W każdym razie chodzi o to, żeby nie przeoczyć takiej grupy. Wieniawski, mój pradziadek skrzypcowy, zmarł w wieku 45 lat, a ja w tym roku kończę 77 lat. Wciąż gram i wciąż mam nadzieję, że będę grał jutro lepiej niż dzisiaj. Więc jest to rodzaj nałogu, a jednocześnie też no myślę, że należy dziękować opatrzności kosmosowi, Panu Bogu, niezależnie od tego, jak to nazwiemy, że mam taką możliwość jeszcze pożycia paru chwil, podzielenia się z tym, co umiem, z ludźmi i rozwijania swoich możliwości. przyszłości, bo wrócę znowu do profesora Wronieckiego. On mówi, wiesz, on się zajmował astrologią. Mówi, Krzysiu, wygląda mi na to, że będziesz długo żył, więc żyje rzeczywiście już dosyć długo. Zobaczysz, dopiero po 60 zaczniesz grać tak jak sobie marzysz. Coś w tym jest, ci, którzy mnie słuchają uważnie i bywają na moich koncertach, mówią, że się rzeczywiście nie rozwijam jak papier toaletowy, ale ja nie korzystam tylko z tego horoskopu, tylko pomagam temu horoskopowi, bo to nie jest tak, że mi się cokolwiek należy. Aha. Ja chciałem jeszcze na koniec powiedzieć taką rzecz, że to, co pamiętam z konkursu wieniawskiego, to jest takie bardzo głęboko ludzkie. Wiele lat później, żeśmy się spotkali na konkursie profesora Wrońskiego. My mamy taki konkurs w Warszawie, my, skrzypkowie, który profesor Wroński zainicjował na skrzypce solo. Tam zresztą cała plejada polskich skrzypków dostawała nagrody, i Nizioł, i Pławner, i Krzysio Bąkowski, wielu. I przyjechał Olek Krysa w pewnym momencie do jury i żeśmy się uściskali serdecznie, tak jak przed wielu laty. I ja mówię, Olek, rany boskie, ja pamiętam ten uścisk, uściśnij mnie jeszcze raz. I on mnie jeszcze raz uściskał. Ja mówię, wiesz co, to jest, no co, on ma taki piękny kresowy akcent. Zresztą mówi, że on nie wiedział, że on mówi po polsku, jak przyjechał wtedy, miał 20 lat tutaj na konkurs wieniawskiego. Mówi, no co? Ja mówię, słuchaj, to jest ten sam uścisk, jakim żeśmy się ściskali po konkursie wieniawskiego. Ja szczęśliwy, dostałem trzecią nagrodę, ty szczęśliwy, że drugą nagrodę. Jeszcze mi brakuje tego uścisku Charlesa Tregera. Drugi uścisk z tego konkursu pamiętam, profesora Wrońskiego, który nigdy nie okazywał swoich uczuć specjalnie. W każdym razie bronił się przed tym. On był takim człowiekiem bardzo mocnym, postawnym, wysokim mężczyzną. I pamiętam, że on po konkursie był wzruszony, mnie przytulił do siebie i jego ciało zaczęło drgać. Ja się wtedy mocniej przytuliłem, a on po to, żeby się chyba nie rozkrochmalić, odepchnął mnie wtedy tak dosyć brutalnie. Więc te uściski pamiętam i będę je pamiętać do końca życia jako coś bardzo wzruszającego i pięknego. Jeszcze śmieszną rzecz pamiętam z tego konkursu, mianowicie myśmy mieszkali wtedy w hotelu bodaj wielkopolskim przy ulicy Święty Marcin, dobrze mówię. I tam w jury był taki profesor Louis Persinger. On wtedy był chyba w moim wieku, mi się zdawało, że już powinien dawno nie żyć. W każdym razie pamiętam, że na każde śniadanie jadł kompot z owocami gotowany. Po latach zrozumiałem dlaczego. Także takie śmieszne ludzkie rzeczy mi się przypominają i myślę, że to jest chyba też jeden z uroków uprawiania tego zawodu, że człowiek spotyka różnych ludzi, spotyka różne sytuacje, na ogół wzruszające, właśnie po latach człowiek spotyka jakichś ludzi, mówią, a wie pan, tam w 85 roku słyszałem pana gdzieś, no coś, tak, parę nut pan wypuścił, ale generalnie było pięknie, na przykład, prawda? I już na sam koniec chciałem powiedzieć, że jestem zasmucony właściwie stanem wiedzy społeczeństwa o naszych artystach, o naszych dokonaniach. W zasadzie w tej chwili wszelkie media czują się w obowiązku wmawiać nam parę razy bohaterów dnia, bohaterów tygodnia, mordercę, gwałciciela. Większość ludzi zna nazwiska tych aktualnie morderców czy gwałcicieli, a nie zna nazwisk na przykład laureatów konkursu wieniawskiego. No w ogóle nie wiedzą, że jacyś skrzypkowie typu Nizioł, czy Pławner, czy Kulka, no Kulka może jeszcze, chociaż teraz już zaczyna być zapominany też. No w każdym razie jest to moim zdaniem jakiś błąd zasadniczy, dlatego że za mało się jakby mówi o tych wartościach najpiękniejszych, o tej stronie pięknej ludzi, którzy działają w imię tego, żeby dać co z siebie, dostają talent, rozwijają go i oddają go społeczeństwu. I to chyba jest coś, czego mnie bardzo brakuje w tym świecie. Thank you.
pra wnukiem Henryka Wieniawskiego. Jest także pański syn, także skrzypek. Proszę powiedzieć, co u niego w tej chwili najważniejsze?
No, on jest moim zdaniem jeden z czołowych skrzypków europejskich. No, jest to nadzwyczajny chłopak. Bardzo jest w tej chwili zaangażowany w rodzinę, ma dwójkę dzieci. Jest bardzo przejęty, muszę powiedzieć, jestem zachwycony tą jego troską i tym zachwytem dla faktu, że ma rodzinę. Jeśli już pani wspomniała mojego syna, to ja bym chciał jeszcze ze dwóch, trzech moich uczniów wymienić. Janek Stanięta to jest też mój uczeń. Jest taki kwartet, który dostał pierwszą nagrodę na konkursie ARD, który się nazywa Apollon Musaret. Tam ci dwaj chłopcy, Bartek Zachłot i Paweł Zalejski, to są moi uczniowie. Profesor Maciej Rakowski jest profesorem w Londynie i w Manchesterze. Profesor Magda Suchecka, która była laureatką konkursu, nawet jest profesorką i dziekanem w Bostonie. Profesor Zofia Kuberska jest koncertmistrzem i profesorką w Porto. Hania Lachert przez wiele lat była członkinią New York Philharmonic Orchestra. Krzyś Kuźnik też tam grywa, koncertmistrzynią orkiestry Valladolid jest moja studentka, która się nazywa Violetta Ząbek. No i tak, ale największe szczęście jest dla mnie wtedy, kiedy człowiek, który właściwie nie rokował specjalnie na nadziei, nagle ląduje i bardzo dobrze gra w jakiejś orkiestrze, jest koncertmistrzem, nagle ku mojemu zdziwieniu jakiś drugi skrzypiec w jakiejś orkiestrze ma skrzypce lepsze od moich, no to jest wielka sprawa i myślę, że wielki sukces, taki mój prywatny, prawda, wielkie szczęście, że ten człowiek ma szczęśliwe życie, że jest zadowolony, że czasami właściwie może nawet spoglądać na mnie z góry. Większość z tych ludzi oczywiście nie pamięta o swoim nauczycielu i to jest norma jakby. Ale są tacy, którzy pamiętają i to wtedy jest bardzo wielka przyjemność, muszę powiedzieć. Ale generalnie nie spodziewam się jakichś specjalnych dowodów pamięci, uznania, bo w końcu nie po to pracuję, żeby uzyskiwać to, tylko po to, żeby no, coś dawać z siebie. A jeśli się takie sytuacje zdarzą, no wtedy to jest wyjątkowo przyjemne i miłe oczywiście.
Wypowiedzi Krzysztofa Jakowicza towarzyszyła muzyka. Obok utworów polskich słuchaliśmy m.in. kompozycji George'a Gershwina, a soliście towarzyszył przy fortepianie Waldemar Malicki.